Amen. Usiądźmy. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. I zapraszam na wysłuchanie Słowa Bożego. Dzisiaj chcemy Was... dobrze widzicie? Nie jeden, tylko dwóch. Nie mieni Wam się w oczach. Spokojnie, jest wszystko. Tak, nie regulujcie obrazu. Chcemy dzisiaj zrobić coś nietypowego, albo rozpocząć coś nietypowego, mianowicie usługę dwóch braci. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało sami. Nie wiemy, jak to wyjdzie. Mamy prawdopodobnie tremę.
Tak.
Ogromną. Mimo, że już nie pierwszy raz tutaj stoimy, ale nigdy we dwóch.
Zawsze można zwalić na tego drugiego.
Tak jest. To jest jego wina. To on, tak. Chcieliśmy dzisiaj zacząć taki krótki, niekrótki. Myślę, że tutaj jak się staje za kazalnicą, to nic nie jest krótkie. Taki cykl na temat niektórych najważniejszych królów Izraela i Judy. Przyjrzeć się im, ich życiu, ich dokonaniom, ich dobrym stronom i złym, dlatego że patrząc z perspektywy historii, to widzimy tych królów, którzy byli, o których Biblia mówi, że byli dobrzy i źli, a niektórzy dobrze zaczynali, a źle kończyli, czy też odwrotnie. I tak dzisiaj pewnie główną rolę będzie odgrywał brat Rafał, chociaż nie wiadomo, któż to wie, się zobaczy. Ja tylko chciałem krótkie takie wprowadzenie zrobić. Mianowicie pierwszym królem Izraela był... No, kto? Saul. Natomiast co działo się przed Saulem? Wiemy dobrze, że gdy Izraelici wyszli z Egiptu, osiedlili się w ziemi Kanaan, zdobyli tam miasta, które były w władaniu Kananejczyków, tak jak Bóg to przepowiedział i uczynił przez swojego sługę Mojżesza. I nie stworzyli, tak jak inne narody, królestwa. Państwa w rozumieniu ówczesnym, czyli państwa, gdzie na czele stoi król, czy też jakiś władca, czy książę, czy jak tam byśmy go nazwali. Był to związek luźnych 12 plemion, które swoje nazwy wzięły od 12 synów Jakuba. Taką władzę sądowniczą jakby nad tymi plemionami sprawowali sędziowie. Ale czytając na przykład Księgę Sędziów, widzimy, że ta księga jest tak naprawdę historią upadków i wznoszeń. Kiedy umarli ostatni współcześni Jozuemu, który zdobył Kanaan, lud nagle zaczął odchodzić od Boga. I kiedy to czynił, Bóg za pomocą ościennych narodów powodował, że Izraelici wpadali w niewolę. Pamiętacie to z Księgi Sędziów. I gdy w pewnym momencie ludzie dochodzili do upamiętania, Bóg powoływał kogo? Sędziego. I gdybyśmy czytali tą Księgę Sędziów, to widzimy, że to jest taka przekładka. Upadek, upamiętanie, upadek, upamiętanie. Ktoś kiedyś powiedział, że Księga Sędziów jest najbardziej taką czarną księgą nawet całej Biblii. Dlatego, że mówi o historii upadków i podnoszenia się Izraela. Ale do czego zmierzam? Ostatnim sędzią był prorok Samuel. I wtedy coś się stało. Stało się to, że naród izraelski, rozglądając się dookoła, naokoło wszystkich narodów, stwierdził, no, wszyscy mają króla. to my nie będziemy gorsi. Ale pamiętacie, czy Bogu się to spodobało? Nie. I tu już wkraczamy w początek historii Saula, o którym żeśmy naszą usługę zatytułowali Saul, stracony potencjał. Coś takiego, nie?
Tak.
Stracony potencjał.
Albo utracony potencjał.
Utracony potencjał.
Niewykorzystany.
Niewykorzystany. Dlaczego? Bo ten... Saul to jest w ogóle postać, która sprawia niektórym chrześcijanom straszną trudność. Dlatego, że ten człowiek dostępuje wszystkich błogosławień Bożych, a kończy, jeśli pamiętamy, samobójczą śmiercią. Ja teraz oddaję głos naszemu bratu, który bardziej naświetli tą jasną część Saula.
Czy my generalnie jestem słyszalny?
Jeśli rzeczywiście mnie dopuści, to coś tam dopowiem, ale to... Tak, tu mogę się stać. Dobrze. Nie.
Czy nie? No generalnie, jeśli przypatrywałem się Saulowi, niedawno też słuchałem na audiobooku i cały czas myślę o nim, to ten obraz, który daje nam Biblia, no, jest bardzo jednak szeroki. Bardzo dużo rzeczy możemy wywnioskować. Natomiast Saul dla mnie jest przykładem. Przykładem po pierwsze osoby, która dobrze zaczyna, która ma świetny potencjał, która... No, myślę, że wielu z was nie patrzy tak na Saula. Ja to niedawno, jak właśnie przygotowywałem się i Grzegorz był tym, który... Bo mieliśmy na sercu, aby rozmawiać o królach, aby mówić o nim i mówi, napisz w końcu jakiś speech do tego, jakiś taki charakter. I w końcu ja napisałem, jak zacząłem, siadłem nad Saulem.
Trwało to od sierpnia.
No, to po prostu nagle zobaczyłem, że to jest wzór dla nas, czy wzór w tym sensie pewne ostrzeżenie, człowieka, który ma ogromny potencjał. Człowieka, który jest super facet. Zaraz wam to pokażę w Biblii, który ma świetne cechy charakteru, który jest bardzo pozytywnie nastawiony i który staje się mordercą. Nie tylko jest nieposłuszny Bogu, bo ma zabić tam, bo ma wytracić wrogów, bo składał Bogu ofiary, ale on jest po prostu... Można powiedzieć, no jest mordercą, który zabija dzięki przez niego. Kapłan, który daje Dawidowi chleby, donosi człowiek, który widzi to wszystko. I Saul po prostu dramatycznie, przychodzi na ścieżkę morderstwa. I jest to dla mnie ostrzeżenie, że ja muszę pilnować swoich kroków. Bo tak jak Grzegorz powiedział, historia w ogóle królów jest bardzo ciekawa, bo faktycznie jest to, że tak jak mówiłeś, jest to, że naród patrzył na innych ludzi, tak? Na inne narody, naród izraelski. Ale popatrzcie... Teraz mi nie było, byłem w Raciborzu, mówiłem kazanie o rodzinie. Popatrzcie, co mówi pierwsza księga Samuela, 8 rozdział. Nie byłbym sobą, gdybym nie wtrącił coś o rodzinie. I tak naprawdę dlaczego się rozbiło królestwo i chcieli króla? I czytamy w 8 rozdziale, w 3 wersecie. Bohaterowie biblijni wcale... Dobrzy bohaterowie biblijni wcale nie muszą być dobrymi rodzicami. Lecz jego synowie, Samuela, nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Dlaczego tak się działo, to musiałbym nowy wykład zrobić na temat, jakim ojcem był Samuel.
To jest trema.
Natomiast piąty werset. I rzekli do niego, oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Zestarzałeś się, Samuelu, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami, nie chodzą drogami tak jak ty. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Czyli ten początek, jaki miał miejsce, to było spowodowane tym, że dzieci Samuela nie naśladowały go tak, jak powinny. Nie chodziły tymi drogami.
Ja się tylko wtrącę. Jego poprzednik Samuela, kapłan Heli,
miał dwóch synów.
Dwóch synów również miał problem z rodziną. Dlatego, że on bał się Boga, natomiast jego synowie, jest opisane, że drwili z Boga i nie chodzili drogami swego ojca. A to takie wtrącenie.
No i to jest też, tak jak mówię, nie będziemy na ten temat mówić, ale jak pamiętacie, Heli strofował swoich synów, ale nie potrafił być rygorystyczny do nich, żeby ustawić odpowiednio priorytety. No to samy miał problem, miał Dawid. I Heli wychowywał Samuela, Samuel wzrastał, Bóg był z nim, ale wzorców ojcowskich nie miał. Natomiast skupmy się teraz na tym Saulu, który powiedziałem, który ma potencjał, który jest człowiekiem skromnym, który jest człowiekiem zupełnie innym, jak na końcu swojego życia. Zupełnie innym. I jeszcze raz powtarzam. Bóg zachęca nas do tego, abyśmy biegli, abyśmy trwali, ale ostrzega nas, że mamy być wytrwali i mamy być czujni. Ponieważ władza, pieniądze, sytuacje, nawet jak słuchałem kiedyś kazania, nawet zwycięstwo w życiu chrześcijanina może być przyczyną jego upadku. Gedeon na przykład, jak poczuje się zapewnie, jak poczuje się silnie, przestanę patrzeć na Boga, tylko będę patrzył na siebie. I popatrzmy na werset, pierwsza księga Samuela, 9 rozdział, 2 werset. Miał on syna imieniem Saul, młodziana urodziwego. Nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, a głową przewyższał cały lud. I 10, 23-24. Przebiegli więc tam i sprowadzili go stamtąd i stanął między ludem, a przewyższał lud o głowę. I rzekł Samuel do całego ludu, czy widzicie tego, który wybrał Pan? Nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie. A cały lud wykrzyknął, niech żyje król.
Jednym słowem, Saul był przystojny.
Tak jest. Natomiast niestety, jak bywa w życiu, że czasami uroda to nie wszystko. I warto czasami popatrzeć, że jak to mówi Boże Słowo, ale też sparafrazuję, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Popatrzmy, czyli tak, ma potencjał, fizyczny jest wysoki, jest przystojny, jest urodziwy, wyróżnia się, natomiast ja bym teraz popatrzył na jego serce, tak? Mam tu zaznaczony 15-17, więc popatrzmy. 15-17. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem. To jest piękne. Czy on się w swoich oczach wydawał mały, dlatego że tam też nam wyjdzie zaraz, rozmawiali. Samuel jakby go zaczął wywyższać, bo już wiedział, że go Bóg postawił jako króla, ale on siebie tak nie widział. On się widział jako skromnego człowieka. Czyli miał taki dystans do siebie.
Popatrzcie, w 1 Samuela 9:21 pisze, że 9:21 1 Samuela, że Saul był z najmniejszego plemienia i z najmniejszych rodu. Czyli on był takim człowiekiem z najmniejszego wszystkiego. I Bóg go uczynił królem.
I to jest właśnie niesamowite, że on ma tą świadomość tego. I jeszcze 9:7 mówi tak, a Saul odpowiedział swemu słudze, oto jeśli byśmy poszli, to co przyniesiemy temu mężowi? Wszak wyczerpał się chleb w naszych torbach, a podarku nie mamy, aby go przynieść mężowi Bożemu. Cóż mamy? Czyli oni idą do męża Bożego i Saul ma świadomość tego, że trzeba coś temu mężowi dać. Co mu przyniesiemy? Jak się zachowamy? Trzeba go może jakoś tak go przywitać, trzeba go jakoś tak wywyższyć, no bo przychodzimy tu do niego, pytamy go, gdzie mamy te owce, bo to był problem główny, że oni zgubili owce, więc Saul dla mnie pokazuje się jak człowiek, który po pierwsze zna, wie, że jest z najniższego pokolenia, plemienia, jest skromny, ma, można powiedzieć, do siebie dystans, tak? 9:5 jeszcze mówi nam, wreszcie doszli do ziemi Słów i Saul rzekł do swojego sługi, który był z nim, zawróćmy, aby ojciec mój, wyrzekszy się ościć, nie zaczął się martwić o nas. Kolejna niesamowita cecha. Młody człowiek, który idzie paść te owce, zaczyna je szukać. Po pierwsze idą do proroka, on się zastanawia, co temu prorokowi dadzą, bo nie mogą przyjść z pustymi rękami. Jak później czytaliśmy, traktuje siebie jako osoba skromną, jako osobę, na którą nie należy zwracać uwagi. I jeszcze do tego mówi, słuchaj, ojciec się będzie o nas martwił, więc może byśmy dali znać ojcu albo coś zrobili, żeby on się nie martwił. Czyli generalnie pokazuje jako rozsądnego, młodego człowieka, który ma potencjał, mogliśmy powiedzieć. I idąc dalej, jakbyś był uprzejmy, zobaczyć 10:9.
Zobaczyłem.
Masz w ogóle...
Oczywiście. 10:9. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki.
Czyli do tego jeszcze Bóg zmienia jego serce, tak? Do tego jeszcze, popatrzę ja, przemienia Bóg jego serce. A 10:6, masz 10:6?
Mam. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka.
Mhm. Czyli można powiedzieć, że to, że był z najmniejszego plemienia, to, że był, no, nie był znaczącą jakąś osobą, pomimo, że jedynie warunki fizyczne go wyróżniały od innych, Bóg go wybiera. Bóg patrzy na jego serce, na jego potencjał. Można powiedzieć, że jeśli byśmy go zestawili teraz z Dawidem, jeśli byśmy go zestawili z większością królów, to Saul świetnie zaczyna. Kiedy czytamy o królach, to nieraz powiedziałeś, mówiłeś o Manasesie na przykład, tak?
A tak a propos, wiecie, że tylko dwóch królów jest opisanych, że byli namaszczeni na króla? To tak.
No.
Saul i Dawid. O reszcie królów w ogóle nie czytamy, że jakikolwiek prorok wylał na nich oliwę i namaścił go na króla. Więc Saul zaczyna najlepiej, jak się tylko da.
I patrząc, czyli dla mnie jest to niesamowita rzecz, tak? Że Bóg pokazuje, otwiera serce, napełnia go Duchem Świętym, przemienia go, otwiera mu możliwości i mówi, twoja siła, generalnie masz podążać za mną. I głównym problemem Saula, to już będziemy dzisiaj chyba nie będziemy mówić, bo tym bardziej też Grzegorz będzie o tym mówił. Głównym problemem Saula było to, że on nie zaczął patrzeć na Boga, tylko jakby zaczął patrzeć na ten obraz, który się wokół zaczął jego zmieniać. Nie patrzył już na siebie tak, jak na początku. I teraz popatrzmy jeszcze, jaki był dalej, bo już powiedzieliśmy, że był skromny, że nie był wyniosły, że był pokorny, że był rozsądny. Który rodzic, zwłaszcza mama, by nie chciała, żeby syn się tak zastanawiał, zadzwonię do mojej mamy, bo na pewno się mną o mnie martwi, tak? Nieraz moja żona mówi, nie zadzwonił, a on, wróćmy do... No,
pewnie coś się stało.
To mnie urzekło, bo to mnie, patrząc na niego, tak? I popatrzmy jeszcze 11:5-7. Masz?
Tak, mam. A Saul zjeżdżał właśnie ze swoimi wołami z pola i rzekł Saul. Cóż się stało ludowi, że płacze? I odpowiedzieli mu o sprawie Jabeszytów. Wtedy stąpił na Saula Duch Boży, gdy usłyszał o tych wydarzeniach i wybuchnął wielkim gniewem i wziął parę wołów, rozrąbał je na sztuki i rozesłał te sztuki przez posłańców po całym obszarze Izraela z wezwaniem. Kto nie wyruszy za Saula i za Samuelem, tak stanie się z jego bydłem. I padł strach pański na lud i wyruszyli jak jeden mąż.
Czyli tam był ten problem, pamiętasz, jakiś przybliżył ten problem, dlaczego, co było z tymi Jabeszytami, tak?
Wiesz? Nie wiem.
To był problem, że przyszli do nich jacyś tam obcy przeciwnicy i powiedzieli, że im wyłupią bodajże oko, tak? Czy coś im zrobią. I oni powiedzieli, czy to jest dobre, to jest to, co myślę teraz, bo że zasięgnął opinii. Oni pozostali bez, mieli tam problem i Saul powiedział, że no oni wyruszył w ich obronie, może w ten sposób. Nie wiem, czy mi się to nie myli, czy nic. Dobrze, prawda? Oni mówili, będziecie w niewoli.
My potrzebujemy was, także
my
pomagajcie
was
nam.
My wam wyłupimy oko, a on mówi, dajcie nam jeden dzień. No i generalnie powiedzieli, że jest problem, jak się Saul o tym dowiedział. I to mi się podoba, to w tym jego zachowaniu, bo on się tym przejął, zdenerwował się, ale nie było mu to obojętne, jak, w jakiej sytuacji byli inni ludzie. Czyli jego serce było gotowe za to, żeby stanąć za problemem innych ludzi. Żeby obronić innych ludzi, tak? On nie był jeszcze królem, nie był jeszcze wyznaczony, dobrze mówię, nie był jeszcze, żeby miał obowiązek. On, tak jak Grzegorz przeczytał, przejął się krzywdą innych, przejął się tym, że komuś grozi niebezpieczeństwo. Czyli dla mnie znowu super. Dla mnie znowu to jest człowiek, który mówi, ja nie zgadzam się, żeby się bracił, żeby tam był jakiś problem. Tak? Ja nie chcę, żeby ktoś im tam zrobił krzywdę. Ja chcę za nimi stanąć. I popatrzcie, że on jest też mechanizmem, którym rozsyła te część tego...
Pod wpływem Ducha Świętego, to też jest napisane.
No i to jest kolejna rzecz, jak on postępuje. Jeszcze jakbyś był uprzejmy, 11 rozdział. 12:15. Tak
jest. Wtedy rzekł lud do Samuela. Któż to mówił? Czy Saul ma nad nami królować? Wydajcie nam tych mężów, a wybijemy ich. Ale Saul rzekł, dzisiaj nikt nie zginie, gdyż dziś dokonał Pan wybawienia w Izraelu. Samuel zaś rzekł do ludu, chodźcie, wyruszmy do Gilgal i tam odnowimy królestwo. I wyruszył cały lud do Gilgal i tam ustanowił Saula królem w obliczu Pana w Gilgal i złożyli tam przed Panem rzeźne ofiary pojednania i weselił się tam Saul bardzo wraz ze wszystkimi wojownikami izraelskimi.
No i popatrzmy, następna rzecz. Tamci ludzie popełniają błąd, zawiniają i jest propozycja, żeby ponieśli karę. I teraz zestawiam tego Saula, który tutaj jest miłosierny, który jest wybaczający i mówi nie. Nie będziemy tego robić, nie będziemy pozbawiać ich życia, a przenoszę to jakiś czas dalej niewinnych kapłana, jego całą rodzinę, tam było 70 osób bodajże, mówi, należy zabić. Czyli co się dzieje, i myślę, że będziemy o tym mówić, co się dzieje takiego, że Saul, gdzie jest niebezpieczeństwo dla dzieci Bożych, gdzie Saul zaczyna wspaniale, gdzie Saul ma naprawdę potencjał, gdzie Bóg mu mówi, daję ci siłę, daję ci władzę, możesz na mnie polegać, a ja tego nie wykorzystuję. Tak? Czyli można powiedzieć, stoimy w takiej przestrzeni, jak starsze pokolenie patrzy na młode pokolenie i mówi, dostajesz potencjał, masz potencjał, wykorzystaj go. I młode pokolenie tego nie widzi. Nie? Jakby chce iść po swoimi krokami. Natomiast dzisiaj jest dla mnie przykładem, co ja mogę, i to jest jakby do nas dzisiaj pytanie, co ja mogę z tego wyciągnąć? Czym ja się mogę przejąć, myśląc o Saulu? Jeśli popatrzę dalej, a już mamy masę jego cech, którym możemy brać przykład. To jest także, że 11-15, jak masz.
Tak. Mhm. I wyruszył cały lud do Gilgal i tam ustanowili Saula królem w obliczu Pana w Gilgal. I złożyli tam przed Panem rzeźne ofiary pojednania i weselił się tam Saul bardzo wraz ze wszystkimi wojownikami izraelskimi.
Czyli dodatkowo jeszcze składa ofiary, czyli oddaje Bogu szacunek, oddaje Bogu cześć, oddaje Bogu respekt, uznaje Jego autorytet, uznaje Jego władzę, uznaje pewien porządek, to też później brakuje. To też później zaczyna się gdzieś gubić. Ale widzimy człowieka, który postępuje wspaniale. Gdybyśmy teraz skończyli tą historię, to bylibyśmy zaskoczeni. Przyjeżdżając do tego kraju za 20 lat, dowiedzielibyśmy się, jaka sytuacja, no nie wiem, jak on długo rządził, ale jakbyśmy przyjechali za jakiś czas, to bylibyśmy kompletnie zaskoczeni. I pierwsze pytanie byłoby, co się stało? I dzisiaj Kościół stoi przed takim samym wyzwaniem. Nie chciałbym, żeby ktoś o mnie powiedział, co się z tobą stało. I będziemy mówić, co w następnych... Były takie kluczowe momenty i były takie słowa, które zwracał się Bóg do Saula. I takie kluczowe momenty następowały. I ten jego upadek będziemy mówić. Ale jeszcze chciałbym, abyśmy popatrzyli, nie wiem, czy masz, 14, 47, 48?
Tak. Gdy Saul objął panowanie nad Izraelem, prowadził wojny ze wszystkimi swoimi okolicznymi wrogami. Z Moabitami, z Amonitami, z Edomitami, z królami Soby i Filistyńczykami. I wszędzie, dokądkolwiek się zwrócił, zwyciężał. Sprawował się mężnie i pobił Amalekitów i wyrwał Izraela z ręki tych, którzy jego kraj plądrowali.
Czyli do tego dochodzi, że jest aktywnym królem. Jeśli Grzegorz to też dobrze rozumie, no bo studiowaliśmy tych królów też patrząc na to, mając na sercu, żeby wam przybliżać te, przypominać te, tych postaw, te postawy tych królów, to takie zachowanie no nie było popularne. Tak? Jak popatrzymy, jakbyśmy mieli popatrzeć na wszystkich tych królów, to jednak więcej tych królów było złych niż dobrych. Tak? I niesamowitą rzeczą jest, że Saul, powtórzę to ponownie, no ma potencjał i wykorzystuje go. Staje na czele państwa i zaczyna walczyć o pokój, zaczyna walczyć z przeciwnikami, zaczyna po prostu wykonywać to, do czego został powołany. On się nie uchyla, on walczy, czyli mamy obraz człowieka, który, można powiedzieć, Boży człowiek. Boży człowiek. Myślę, kiedyś taki słyszałem wykład, że problem tak naprawdę każdy ma swój taras. Co to znaczy? Jeśli popatrzymy na Dawida, popatrzymy na jego życie, na jego potencjał, to najlepsze czasy przychodziły wtedy, kiedy Dawid miał najgorzej. Kiedy był nikim. Kiedy był pasterzem. Bóg za nim stawał, on bronił swoich owiec, pokonał Goliata. Kim on był, jak pokonał Goliata? Jak potraktował go brat? Jak Dawid przyszedł na pole walki, przyniósł im jedzenie.
Tym bardziej, że Dawid miał wtedy 18 lat, nie miał żadnego głosu, był traktowany przez wszystkich jako, dzisiaj byśmy powiedzieli, szczeniak. Gówniarz, który nie ma nic do gadania.
I ja zaraz wrócę do Saula. I generalnie ten Dawid, Bóg mu błogosławi, Bóg za nim staje i on wszystkie okoliczności, które są, prześladowania, Saul, powodują, że on jest mężny, dzielny. A jego upadek Dawida, kiedy się zaczyna? Kiedy jest w najlepszym rozwoju. Kiedy doszedł do bogactwa, kiedy doszedł do stabilizacji, kiedy doszedł, wszyscy idą na wojnę, jak mówi Boże Słowo. A co robi Dawid? Dawid zostaje w domu i chodzi po tarasie. I z tego tarasu zaczyna, patrzy na swój upadek. I teraz mam pytanie, gdzie był taras Saula? Gdzie był jego taras?
Ja myślę, to jest tylko moje zdanie, że właśnie w tym wersecie, w którym przed chwilą przeczytałem, pokonał wszystkich wrogów, którzy plądrowali Izraela. I co sobie mógł pomyśleć wtedy Saul? Jestem kimś. Dopóki, tak jak w przypadku, który Rafał powiedział, był Dawid pasterzem, kiedy prowadził wojny, było najlepiej. Ale kiedy osiągnął pewien poziom, zaczął się przechadzać po, jak to ty powiedziałeś, po dziedzińcu?
Po tarasie.
Wysłał swoich dowódców, wywalczcie za mnie. I myślę, że mi się tak wydaje, mogę się mylić, że właśnie ten tekst, który przed chwilą żeśmy przeczytali, 14 rozdział 47-48, był takim opisem jakby takiego przełamania. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale
ja zaraz
prawdopodobnie tak.
I myślę, że jak najbardziej dobrze. Popatrzmy, 10:1. Wylewa Samuel na niego dzbanek z olejkiem, namaszcza go na pana, namaścił cię pan na księcia nad swoim
dziedzictwem.
Czyli już jest pierwsza informacja, świadomość Saula zaczyna wzrastać. Później 24-25 i rzekł Samuel do całego ludu. Czy widzicie tego, którego wybrał pan? Nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie, a cały lud wykrzyknął, niech żyje król. I znowu jest świadomość. Zwróćcie uwagę, popatrzcie na to. Przychodzicie, mój kolega taki był. Już niestety nie żyje. Jacek, który pracował w firmie Wedel. Facet, który zaczynał od zwykłego kierowcy z towarem. To był mój przyjaciel. Myśmy się spotykali na modlitwie rano. On przyjeżdżał takim polonezem z takim daszkiem. Z takim. I on tam miał towar. On zaczynał jak Józef. Zresztą mówi, że Bóg go przeprowadzał jak Józefa. Zaczynał z niczym. Jeździł z towarem, a skończył jako dyrektor trzech facetów. Prowadziło budżet Wedla na całą Polskę i on był jednym z tych dyrektorów. I teraz pomyślcie, że jesteście w takiej sytuacji, że zaczynacie, jestem pomywaczem, sprzątaczem, sprzątaczką i nagle po pewnym czasie zaczynacie, ktoś mówić, pani dyrektor w firmie, tak? Już nie mówię w społeczności na przykład. Pomyślcie, co zaczyna się dziać. Jaki następuje mechanizm? Jaką mam świadomość? I popatrzmy na to, jaki był Dawid. Czyli dzisiaj, Panie, bez względu, ale to się fajnie mówi. Rozumiecie? Popatrzcie, to, przypiszcie sobie to. Ja mógłbym masę przykładów podawać. Masę przykładów. Zaczynasz się uczyć, chodzić do szkoły, zdobywasz wiedzę i nagle po 20 latach się odwracasz i jesteś fachowcem. Potrafisz wszystko w swojej dziedzinie i kluczem jest do tego, żebyś pamiętał, jaki byłeś, kiedy zaczynałeś. Bo jeśli pomyślisz, że teraz już trzymasz rączki pojazdu i już masz teraz władzę, to już jest po tobie. To już jest po tobie. Nie sztuką jest myśleć, z drugiej strony to jest dobrze, bo on był królem. Czy on by tak, dajcie spokój, ale nie będę tutaj... Był taki film i to jest autentyczna historia, gdzie przez to, że w kompanii braci to się działo, że facet był wyznaczony na dowódcą jakiegoś oddziału i kompletnie się do tego nie nadawał. I nie umiał rządzić, ale dlatego, że miał plecy, to rządził. Ale Saul rządził.
Popatrzcie jedno. Ja się cofnę trochę. Królowanie Saula było od czegoś zależne. W tejże samej księdze, w 12 rozdziale, 14 wersecie coś takiego pisze. Samuel stawia warunki ludowi, którzy domagał się króla. Jeżeli Pana bać się będziecie i Jemu służyć, Jego głosu słuchać, a nie będziecie sprzeciwiać się słowu Pana i zarówno wy i jak i wasz król, który nad wami panuje, zanim będziecie, i tam powiedzieli to dobrze. I dalej, ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, ręka Pana będzie przeciwko wam i przeciwko królowi waszemu. To wszystko było czymś uwarunkowane. Powodzenie Saula i narodu było czymś uwarunkowane. Bóg, ktoś by powiedział, poszedł na kompromis, że zgodził się na wyznaczenie króla. Tylko tak naprawdę Bóg nie nazywa Saula królem, tylko księciem swego ludu. A to jest lekka różnica. I co się później stało?
Ja się tylko jedną rzecz bym chciał powiedzieć, bo zaraz, bo tam jeszcze to, co czytałeś, 12:2, to też jest ważne, bo każdy z nas w swoim środowisku, czy w rodzinie, czy w pracy jest liderem. Każdy z was, kobieta, mężczyzna, jest liderem, jest za coś odpowiedzialny, ma swoje stanowisko. I nieraz jest coś takiego jak syndrom wody sodowej. No niestety, jest syndrom wody sodowej i 12:2 mówi, odtąd więc król będzie wami przewodził, bo ja się zestarzałem.
Posiwiałem.
Tak, i posiwiałem. Teraz moi synowie są z wami, ja jednak przewodziłem wam do mojej młodości, od mojej młodości aż do dnia dzisiejszego. I teraz mamy Saula, który będzie przewodził. Czyli będzie nadawał tempo, rytm. I to, co Grzesiu wspaniale powiedział, i to też się fajnie, byśmy się nie umówili, to, że sygnał do postępowania zgodnie ze Słowem Bożym nie było tylko dla ludu, ale także dla króla. I teraz, mając na uwadze, dobrze zaczyna, ma potencjał, ale jedno, co dzisiaj jest ważne, to jest to, aby cały czas, mając przed sobą Boże Słowo, mając przed sobą to, co Bóg do mnie mówi, co to mnie dotyka, aby mieć pokorę, aby być człowiekiem pokornym, aby być człowiekiem nie moje, ale Twoje. I myślę, że dzisiaj Bóg chce nam pokazać, Kościół musi walczyć o siebie, ale musi walczyć o pokorę. Pokora jest towarem, którego dawno nie ma w sklepie. Pokora to jest towar, którego nie znajdziecie u mnie w kancelarii, kiedy przychodzą ludzie z problemami. Nie ma tego. I dzisiaj w rodzinach, w kościele brak nam pokory. Brak nam powiedzenia, ja chcę, aby twoje było niż moje. I myślę, że to jest kluczem, bo teraz Grzegorz zaraz powie, co dalej. Ale skupmy się jeszcze minutkę na tym, żeby to nam nie uleciało, żeby nam nie zostało tylko o tym, co mówiliśmy, ale żebyśmy mogli przyjąć. Panie, co dzisiaj mogę zrobić, żeby pokora, żeby to, że ja jestem, króluję, że ja mam autorytet w Tobie, żebym nie zapomniał pokornie rozmawiać z moją żoną, pokornie rozmawiać z moimi synami, córkami i z moimi rodzicami, jak mam rację. Czasami ja już wiem dobrze, ale Bóg mówi, bądź pokorny, bądź zastosowany, bądź, jak popatrzymy na listy, jak mówi do Tymoteusza, jak ma traktować starszych. I dlatego ten Saul dla mnie dzisiaj jest człowiekiem, który mając wszystko, popatrzył na siebie i się zakochał w tym, do czego Bóg go doprowadził. I od tego zaczyna się dramat. Tak? Co dalej?
Co dalej? Saul miał wszystkie asy w rękawie. Tak by można powiedzieć. Był namaszczony przez Boga, dobrze zaczynał. Na dobrą sprawę najlepiej by było skończyć historię Saula na tym punkcie i wtedy byśmy mieli o Saulu jak najlepsze mniemanie, tak? Zgadzacie się ze mną? Ale coś zaczęło się dziać niedobrego w sercu Saula. Takim kluczowym momentem jest moment, który fajnie tutaj Rafał zatytułował, bo to jest też jego wkład. Popełniłeś głupstwo. Nie ty, Rafał, popełniłeś głupstwo, tylko król Saul. To jest bardzo długi tekst, a ja go może tylko streszczę.
To jest jeden z tych kluczowych słów, o których mówiłem. Bóg, Saul słyszy taką uwagę. Popełniłeś głupstwo.
Saul stwierdził, jestem królem, namaszczony, to co robię, do czego się przyznaje Bóg, więc może posuńmy się krok naprzód, sami. Przed jedną z bitew z największym wrogiem Izraela, którym byli Filistyńczycy, Saul dostał polecenie od Samuela, by na niego czekał, by złożyć ofiary.
A w ogóle było wszystko zaplanowane, jak czytacie.
Tak.
Będziesz szedł, spotkasz ludzi,
tak.
Później z nimi pójdziesz, później i tak. Później siódmego dnia przyjdę ja,
tak.
I złożę ofiarę.
Tak, i wtedy zacznie się bitwa z Filistyńczykami.
Tak.
I teraz Saul czeka, ale co widzi? Patrzy, rozgląda się, Filistyńczyków zaczyna przybywać, zaczynają się gromadzić na bitwę. A Izrael, znużony, zniecierpliwiony, zaczyna się rozpraszać. Więc Saul, zamiast czekać na to, co Samuel mu kazał, zaczyna działać, wiecie jak? Jak wytrawny polityk. Złożę sam ofiarę i zacznę bitwę. I chciałem przeczytać tekst oczywiście pierwszej księgi Samuela, 13 rozdział, gdzie przybywa w końcu po tych 7 dniach, już po tym jak Saul złożył ofiarę, Samuel. I co też Saul słyszy od Samuela? Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Ja myślę, jestem przekonany, że to jest bardzo łagodnie przetłumaczone. Że to tak nie brzmiało, popełniłeś głupstwo, bo głupstwo to jest takie, faux pas popełniłeś, taki delikatny. Ale to nie tak. Dlaczego? Bo popatrzmy, co pisze dalej. Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które on ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Przypominacie sobie Dawida? Jaki Dawid miał obietnicę od Boga? Utwierdzę Twoje królestwo na wieki. To było jedno z podstawowych obietnic dane Dawidowi przez Boga. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał. I ruszył Samuel i odszedł z Gilgat swoją drogą do Gibei Beniaminowej, a reszta ludu poszła za Saulem, aby się spotkać z wojownikami. I doszli z Gilgal do Gibei Beniaminowej, a Saul dokonał przeglądu ludu, który się znalazł przy nim, w liczbie około 600 mężów. Widzicie? To nie było takie głupstwo. To było bardzo poważna rzecz. Wiecie? I w tym, mi się tak wydaje, że w tym wersecie jest też istota rzeczy taka, jaka jest różnica między Saulem a Dawidem. Popatrzcie, jakiego męża Bóg już wyszukał. Tam jest taka charakterystyczny przymiot tego męża. Będzie to mąż według swego serca, według Bożego serca. O czym to świadczy? Tak naprawdę, mimo tych wszystkich dobrych rzeczy, o których przed chwilą słyszeliśmy o Saulu, Bóg nigdy nie stwierdził, jeśli chodzi o Saula, że jest według Bożego serca. Jedynym tak naprawdę osobą, który był według Bożego serca, był kto? Dawid. Wiecie, ja zawsze mam problem i myślę, że nie tylko ja. Popatrzcie, Saul popełnił głupstwo. Ja będę używał tego stwierdzenia, które tutaj jest napisane. A Dawid nie popełnił głupstw? Pamiętacie? Popełnił głupstwa czy nie? Nie popełnił głupstw? A policzył naród izraelski? A zgrzeszył z Betrzebą?
Pamiętasz, ile ludzi zginęło za to, że policzył?
Dlaczego? Za te jedno, w cudzysłowie, głupstwo Saul został odsunięty od tronu. Jaki tu mamy wyrok? Koniec. Twoje królestwo doszło do finiszu. Ale ja się też zastanawiam nad końcem tego wersetu. Popatrzcie, czy Saul się tym przejął? Rozeszli się. Ten poszedł w jedną stronę, ten poszedł w drugą. Nie było sprawy, nie było dyskusji. Saul w ogóle się tym nie przejął, co do niego Samuel powiedział. A poszli, cały Izrael poszedł za Saulem i tak jakby się nic nie wydarzyło.
Ja tylko jeszcze teraz wejdę w jedną rzecz, bo fajna jest tutaj, co mówisz. Bo jeszcze się możemy zastanowić, przychodzi Samuel i go pyta. Bo teraz co się stało, bo mówił Grzegorz, mówiliśmy, że się naród zaczyna rozpraszać. I popatrzcie, jak on się tłumaczy. Pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Czyli jaka była z nim była ta relacja z Bogiem? Czy on liczył na Boga, czy liczył na siebie? On generalnie chciał, żeby Bóg... mi tu przypomina bardzo Mojżesza, który uderza w skałę.
Pytanie, jak pozyskujecie łaskę od Boga? A inne pytanie, czy w ogóle można pozyskać łaskę od Boga? Ile kosztuje łaska u Boga? Jedną ofiarę? 100 baranów na ofiarę? Rzeźnych? Nie można pozyskiwać łaski od Boga. Tą łaskę się ma, albo się jej nie ma. I drugie takie ciekawe w tym tekście, który przeczytał Rafał. Ośmieliłem się. Ale on nie dostał polecenia, by się ośmielał na cokolwiek. Tak czy nie?
Czyli generalnie co mi pozostaje w sytuacji? Przychodzą trudne sytuacje w życiu każdego z nas. Przychodzą. I teraz z całą pokorą, niejednokrotnie, kiedy przychodziłem w trudne sytuacje finansowe, problemy, często myślałem po ludzku, co zrobić, żeby znaleźć pomoc, czy tam w rodzinie, czy tam jak po ludzku to rozwiązać. A dzisiaj wiem, że tak naprawdę kluczem jest to, żeby upaść na kolana i powiedzieć, Panie, działaj jak chcesz. Działaj jak chcesz. Czasami jest problem. Mamy małe dzieci, czasami nie wiemy, jak rozwiązać, ale myślę, że takim komunikatem Bożym, tu kiedyś tak też się dzieliłem z tym, bo Bóg mi położył na serce taką myśl, że powiedz Kościołowi, żeby się nie bał. Żeby się nie bał. Że ja tak sobie myślę, że jak staniemy przed Bogiem i popatrzymy wstecz, to usłyszymy, no, mówiłem ci tyle czasu, żebyś się nie martwił, a ty cały czas się martwiłeś. A trzeba było się nie martwić. Przecież ja to wszystko miałem w rękach. I to też się fajnie mówi. I to też się fajnie mówi, kiedy jesteśmy w tym piecu, wtedy przychodzi taki piec jak na tych trzech metrców, czy trzech młodzieńców. I myślę, że możemy o to się modlić. Prosić Boga, Panie, nie mam siły, nie mam rozwiązania, nie mam, nic nie mogę zrobić tak naprawdę, żeby moja rodzina była szczęśliwa, żeby była zdrowa, piękna. Mogę tylko, nie wiem, w nich jakoś inwestować, ale ja, dzieci dorastają i idą swoimi drogami. Co ja mogę zrobić? Natomiast mogę upaść i powiedzieć, Panie, pomóż mi. Panie, pomóż mojej rodzinie. Pomóż tej sytuacji. I dzisiaj, i to zabrakło. Saul, gdyby wziął miecz, on był taki rozdwojony, bo on nie zrzucił na siebie tylko, jestem wielki, więc teraz pójdę. To, co powiedział Grzegorz, on później zaczął działać tak dalej. A to nie było jeszcze jego ostatnie. Jeszcze Bóg mu dał szansę. To jakby już był wyrok Samuela, ale on jeszcze miał szansę.
Bo jego królestwo trwało.
Bo jego królestwo trwało.
Jeszcze wysiedzicie chwileczkę? Czy już mamy kończyć?
Tak? Jest 20 po.
Możemy?
Możemy lądować.
Możemy lądować?
No, czyli reasumujemy już. Nie będziemy...
Tylko króciutko jeszcze o jednej rzeczy. Jeszcze jest jedno kluczowe stwierdzenie. I to powiedziane, co ciekawe, nie przez Samuela, tylko przez syna Jonatana, syna Saulowego. Mój ojciec sprowadza nieszczęście na kraj. W pewnym momencie Saul zaczyna się zabawiać w ustawodawcę. W człowieka, który wprowadza jakiekolwiek zakazy czy nakazy poza prawem mojżeszowym. I w pewnym momencie zakazuje ludowi spożywać
cokolwiek.
Nic nie wolno, chyba to było przez jakiś okres czasu.
Mają atakować wrogów.
I nic nie jeść.
I po prostu atakować ich tak, żeby nie tracić czas na jedzenie.
Tak. I jedna osoba się wyłamuje, tą osobą jest o zgrozo jego własny syn, Jonatan. Jonatan rzekł, mój ojciec sprowadza nieszczęście na kraj. Zobaczcie, jaki blask mają moje oczy, gdy skosztowałem nieco z tego miodu. Otóż Jonatan spożywa miód. I ten miód powoduje, że on odzyskuje siły. I po tym wszystkim wygłasza takie stwierdzenie o swoim ojcu. Mój ojciec tą ustawą sprowadza nieszczęście na kraj. Ale popatrzcie również na to, co ta ustawa, którą wymyślił Saul, chyba już bardzo, moim zdaniem, zadufany w sobie, bo nie dość, że zaczyna uprawiać politykę bez Samuela, to jeszcze zaczyna stawiać się na miejscu Samuela, czyli ja będę wprowadzał ustawy religijne, czego wolno, czego nie wolno, jeśli chodzi o kult. I 14 rozdział, 32 werset pisze, że potem nastąpiło coś bardzo niedobrego. Rzucił się wtedy lud na łup, który zdobył, nałapał owiec i krów i cieląt i zaczynał je wprost na ziemi i lud jadł z krwią. Dlaczego? Dlatego, że Saul wymyślił, nie będziecie niczego jedli. Co to przypomina? Gdy człowiek zaczyna dodawać jakieś rzeczy, które są pozabiblijne, poza prawem, w tym wypadku prawem mojżeszowym, rzeczy, które są tak naprawdę jego wymysłem, to tak naprawdę sprowadza nieszczęście nie tyle na swój kraj, tylko na własną duszę. Zaczyna koncentrować się na tym, co sam wymyślił. Nie muszę tutaj jakichś odnośników robić, bo chyba wiecie, o co chodzi. Żyjemy w takim kraju, jakim żyjemy i w którym większość jest wyznawcami takiego kościoła, nie innego. Kościoła, który wprowadził masę rzeczy ponad to, o czym mówi Biblia. I nakazał ludowi przestrzegać tego. Ale do czego to doprowadziło? To, że te rzeczy stały się wyższe od tego, co Boże. I to doprowadziło w Izraela na skraj upadku, dlatego że cały naród rzucił się i zaczął jeść z krwią, co było zakazane według zakonu mojżeszowego.
Ja podsumuję to już kończąc. Czyli mamy... Myślę, że jak w następnym czasie wrócimy jeszcze do tego Czchotka, bo mamy tu sytuację, jeszcze raz, mówiliśmy dzisiaj o potencjale, o możliwościach, o pokorze i o tym, że moją siłą, moim drogowskazem, moim rozwiązaniem jest Bóg. Jeśli z Niego zrezygnuję, jeśli dam sobie to wyrwać. Jeśli uwierzę, że mogę sam coś zrobić, albo wytłumaczę sobie to, że nie mam czasu, często stoję, nie mam czasu, później się pomodlę, później coś zrobię, to mogę dojść do sytuacji, w której będę robił głupstwa, ale dramatyczną informacją z ust syna nie ma dramatyczniejszej. Mój tato sprowadza nieszczęście na kraj, na moją rodzinę. Nie chcę być tym, który będzie sprowadzał nieszczęście na kościół, na rodzinę, ale konsekwencją tego jest, jeśli się nie będę trzymał Bożych zasad, jeśli nie będę czujny, jeśli nie będę pilnował swojego życia, jeśli nie będę stawał za Bożym Słowem, może być to niebezpieczeństwo. I myślę, że możemy powstać i możemy, każdy z nas ma swoje przemyślenia. Bóg każdego z nas dotyka. Możemy w głośnej modlitwie wspólnie przed Bogiem prosić, Panie, ja biegnę cały czas za Tobą. Ja cały czas się zmagam, ale widzę pewne niebezpieczeństwo. Pomóż mi, abym nigdy Cię nie stracił, abym nigdy nie stracił Cię z oczu, abym mógł walczyć o to, żeby być pokorny, o to, żeby w jakiejkolwiek sytuacji wiedzieć, że Ty ze mną będziesz. Ale dzisiaj potrzebuję, Panie, abyś mi przypominał, potrzebuję, abyś mi mówił, jesteś ode mnie zależny i nic bez Ciebie, nic nie mogę zrobić. Dlatego ja mówię z tego punktu widzenia, biegniemy, jeszcze przed nami jest 20, 30, przed może kimś jeszcze 40 i Pan mówi, biegniesz i musisz być czujny, nie stać mnie z oczu. Wstańmy, pomódlmy się, przyjdźmy do Boga. Myślę, że wyszło to nieźle, że mieliśmy się jakoś tak...
Co nie do nas.